Artykuł analizuje ewolucję statystycznej teorii decyzji oraz ogólnej teorii rozpoznawania. Dowodzi on, że klucz do zrozumienia ludzkiego poznania leży nie w samym wyniku odpowiedzi, czyli trafności lub błędzie, lecz w dynamice czasu reakcji. Czas ten jest biologicznym śladem procesu akumulacji dowodów. Im bliżej znajdujemy się granicy niepewności, tym dłuższa trwa wewnętrzna narada mózgu. Wykorzystując modele dyfuzji oraz koncepcję systemów jawnych i proceduralnych, model COVID, tekst przechodzi od poziomu neuronalnego, gdzie dopamina i drążkowie kształtują nasze progi decyzyjne, aż do poziomu instytucjonalno-społecznego. Głównym przesłaniem jest konieczność świadomej kalibracji decyzji. Zbyt szybkie reakcje prowadzą do fałszywych alarmów, a nadmierna zwłoka do tragicznych chybień. W świecie zdominowanym przez kulturę natychmiastowości i algorytmy skracające drogę od bodźca do reakcji, zrozumienie mechanizmów akumulacji dowodów staje się niezbędnym narzędziem ochrony przed błędami systemowymi oraz fundamentem budowania autentycznej mądrości zbiorowej. Czas reakcji to ślad pracy umysłu. Klasyczna teoria detekcji sygnału oraz ogólna teoria rozpoznawania skupiały się na wyniku odpowiedzi trafnej lub błędnej. Pozwalało to oddzielić percepcję od decyzji. Jednak człowiek nie tylko odpowiada, ale robi to w konkretnym czasie. W tej szczelinie między bodźcem a działaniem kryje się proces akumulacji dowodów. Poprawność mówi nam, czy obserwator trafił. Czas reakcji podpowiada natomiast, jak trudna była droga do celu. Bez niego widzimy tylko werdykt. Z nim zaczynamy widzieć naradę. Analiza średnich czasów reakcji pozwala badać nie tylko wynik decyzji, lecz także jej dynamikę. Intuicja jest prosta, im dalej bodziec znajduje się od granicy decyzyjnej, tym szybciej zapada decyzja. Gdy sygnał jest oczywisty, działamy błyskawicznie. Jednak gdy jest on rozmyty lub zaszumiony umysł, musi dłużej zbierać dowody. To sedno hipotezy odległości czas reakcji maleje wraz ze wzrostem dystansu perceptu od kryterium. Modele obliczeniowe opisują ten związek matematycznie. Model wykładniczy zakłada szybki spadek czasu reakcji wraz z odległością. Model funkcji potęgowej lepiej radzi sobie z bardzo długimi czasami reakcji przy bodźcach niepewnych. Głębszy wgląd daje modele procesowe, np. modele dyfuzji i błądzenia losowego. Zakładają one, że mózg gromadzi dowody sekwencyjnie w czasie. Decyzja zapada dopiero wtedy, gdy suma zgromadzonych informacji osiągnie określony próg. W modelu dyfuzyjnym granice decyzyjne regulują napięcie między szybkością a trafnością. Jeśli granice są blisko siebie, decyzje zapadają szybciej, ale rośnie ryzyko błędu. Gdy są daleko, proces trwa dłużej, lecz wynik jest dokładniejszy. Ten kompromis ma ogromne znaczenie praktyczne. Czas reakcji nie jest, więc tylko parametrem psychologicznym jest społecznym kosztem decyzji. Modele dyfuzji pozwalają zrozumieć naturę błędów. Szybki błąd wynika z przypadkowego popchnięcia procesu w stronę niewłaściwej granicy, powolny zaś pojawia się przy trudnym bodźcu, gdy dowody długo fluktuują. Czas jest podpisem drogi, którą przeszła decyzja. W Generalis et Random Walk Theory decyzje są wielowymiarowe. Percept leży w przestrzeni cech, a granice decyzyjne mogą być liniowe lub krzywoliniowe. Czas reakcji zależy tu od położenia perceptu względem złożonego układu granic. Reaction zime staje się mapą trudności procesu. Modele równoległych układów dynamicznych zakładają, że różne kanały przetwarzania analizują jednocześnie odmienne cechy bodźca. Ten kanał, który pierwszy zgromadzi wystarczający dowód, narzuca odpowiedź. Kluczowym narzędziem testowania jest funkcja hazardu. Pyta ona, jakie jest prawdopodobieństwo, że reakcja nastąpi właśnie teraz, skoro jeszcze nie wystąpiła. Empiryczne rozkłady mają charakterystyczny kształt z długim, płaskim ogonem, co może oznaczać wahanie, konflikt lub zmianę strategii. Czas reakcji pozwala również odróżniać strategie poznawcze. Dwie osoby mogą mieć podobną dokładność, ale zupełnie różne rozkłady czasu reakcji. Jeśli patrzymy tylko na trafność, widzimy wynik, jeśli jednak analizujemy czas, dostrzegamy styl poznawczy. W edukacji czy medycynie interpretacja relacji między czasem a trafnością ma znaczenie krytyczne. Nauczanie, które myli refleksję z niekompetencją, produkuje ludzi szybkich, lecz płytkich. Efektem jest system społeczny, który reaguje natychmiast, a myśli dopiero po wyrządzeniu szkody. W medycynie zbyt szybka decyzja może zabetonować fałszywą hipotezę. To tak zwane zamknięcie diagnostyczne, gdy proces kończy się, zanim istotne sygnały zdążą wpłynąć do systemu. W prawie dobra procedura służy temu, by decyzje zapadały po przejściu właściwej drogi dowodowej. W organizacjach czas reakcji jest symptomem kultury. Organizacja nadreaktywna odpowiada na każdy bodziec, zanim odróżni sygnał od szumu. Organizacja ospała akumuluje dowody tak długo, że przychodzą one w formie katastrofy. Dojrzała organizacja różnicuje progi. Stawia na szybkość tam, gdzie koszt chybienia jest wysoki. I na rygorystyczną powolność tam, gdzie fałszywy alarm niszczy zaufanie. Kultura natychmiastowości traktuje szybkość jako dowód inteligencji, podczas gdy jest ona jedynie parametrem. Pomylenie szybkości z trafnością to jedna z chorób epoki. Czas ma być dostosowany do struktury sygnału i kosztów pomyłki, a nie do presji tłumu czy rytmu mediów. Decyzja przestaje być tutaj abstrakcyjnym pojęciem filozoficznym, staje się procesem możliwym do zbadania jako dynamika aktywności neuronalnej. Mózg nie jest czarną skrzynką, lecz układem, w którym dowody narastają i konkurują, aż przekroczą określony próg. Ta perspektywa pokazuje, że klasyczny model progu absolutnego jest zbyt prymitywny. Nie mamy jednej lampki zapalającej się po przekroczeniu intensywności bodźca, lecz dynamiczny układ przetwarzania sygnałów. Zmysły dostarczają materiału, ale to decyzja organizuje zachowanie, a czas reakcji pokazuje, ile pracy ta organizacja wymagała. Dzięki temu współczesna statystyczna teoria decyzji wchodzi w dialog z neuronauką. Nie chodzi o magiczne czytanie w myślach, lecz o testowanie, czy matematyczne modele mają odpowiedniki w dynamice mózgu. Czas reakcji jest zatem pomostem między zachowaniem, matematyką i neurobiologią. Jeśli trafność mówi, co wyszło, to czas reakcji wyjaśnia, jak długo system dochodził do tego wyniku. W tych szczegółach kryje się psychologia niewidoczna w prostym procencie poprawności. Z tej lekcji płynie praktyczna maksyma. Pytaj, czy czas decyzji jest adekwatny do kosztu błędu i jakości dowodów. Człowiek rozumiejący te modele nie pyta już tylko o to, czy decyzja była trafna, lecz jakim kosztem zapadła i czy proces zebrał wystarczająco dużo dowodów. Neurony, reguły i drążkowie. Mózg jako maszyneria decyzji pod niepewnością. Współczesna neuronauka dowodzi, że ta konstrukcja ma konkretne biologiczne zaplecze. Modele statystycznej teorii decyzji są zgodne z tym, jak przepływają informacje od reprezentacji sensorycznej do wyboru odpowiedzi. Mózg to układ przetwarzający zaszumione dane, akumulujący dowody i uczący się granic kategorii. Kluczowy jest rozdział procesów percepcyjnych od decyzyjnych. Kora wzrokowa buduje reprezentację bodźca, natomiast struktury wyższe uczestniczą już w samych decyzjach. Mózg potwierdza, że reprezentowanie bodźca i wybór odpowiedzi angażują odmienne mechanizmy. Obszary sensoryczne nie wydają ostatecznego werdyktu. One tworzą dane, które później inne układy wykorzystują do działania. Zanim podejmiemy decyzję, musimy dysponować materiałem, z którego ta decyzja zostanie zbudowana. Jeśli surowiec jest uszkodzony, sama strategia nie wystarczy. Drugi wniosek dotyczy wszechobecnego szumu neuronowego. Informacja w układzie nerwowym nie płynie jak doskonały sygnał po kablu, lecz raczej jak wiadomość przekazywana przez żywy i częściowo zawodny system. Fałszywy alarm może być realnym przeżyciem wygenerowanym przez szum systemu. Ludzie mogą doświadczać czegoś, co nie ma odpowiednika w zewnętrznym bodźcu. Subiektywność nie jest zatem oszustwem, ale nie stanowi też gwarancji prawdy. Trzeci wniosek dotyczy decyzji jako odrębnego mechanizmu neuronalnego. W korze przedczołowej i obszarze bocznym śródciemieniowym istnieją grupy neuronów, które odzwierciedlają proces akumulacji dowodów. Decyzja narasta, aż w końcu osiąga punkt krytyczny, w którym uruchamiane jest działanie. Model Competition Between Verba and Implicit System rozróżnia dwa systemy: jawne wnioskowanie oparte na regułach oraz system proceduralny związany z uczeniem przez wzmocnienie. System jawny angażuje korę przedczołową i hipokamp, co pozwala na rozumowanie i werbalizację wyboru. System proceduralny jest niezbędny tam, gdzie granica decyzyjna jest trudna do ubrania w słowa. Dopamina pełni funkcję sygnału nagrody lub kary, wzmacniając połączenia korowo-prążkowiowe. Umysł nie tyle zna regułę, ile uczy się granicy w praktyce. Wyjaśnia to, dlaczego niektórych umiejętności nie da się przekazać samym wykładem. Można znać teorię negocjacji, a mimo to nie wyczuwać właściwego momentu w rozmowie. System jawny jest niezbędny, lecz nie wszechmocny. System proceduralny wymaga treningu i środowiska, w którym błędy uczą. Wiele instytucji zachowuje się tak, jakby cała kompetencja miała charakter deklaratywny. Wystarczy procedura i test wiedzy, a potem z zaskoczeniem odkrywa się, że ludzie znają slajdy, ale nie potrafią działać. Model COVID przypomina, że część kompetencji wymaga wielokrotnego kontaktu z przypadkami i automatyzacji. System proceduralny ma jednak ciemne strony. Uczy się tego, co działa w danym środowisku nagród i kar. Jeśli organizacja premiuje szybkość kosztem trafności, mózg staje się pilnym uczniem oportunizmu. W zadaniach opartych na regułach dominuje system jawny, ale w integracji informacji przewagę zyskuje system proceduralny. Mądrość polega na tym, by wiedzieć, który system powinien prowadzić, a który kontrolować. Zgodnie z modelem Kara, praktyka skraca drogę od rozpoznania do działania. Jednak źle wytrenowana automatyzacja to uprzedzenie z turbodoładowaniem. Jest to kluczowe w epoce sztucznej inteligencji. Ludzkie uczenie proceduralne i uczenie maszynowe niosą podobne ostrzeżenie, że system uczy się ze struktury nagród. Jeśli dane są skrzywione, granice będą skrzywione. Neuronaukowe korelaty teorii gier Y znajdują odzwierciedlenie w analizie obrazowej mózgu. Wykorzystanie technik takich jak EEG, FEMRI czy SAM pozwala badać separowalność na poziomie reprezentacji neuronalnych i sprawdzić, gdzie dochodzi do naruszenia niezależności bodźca. Klasyczna analiza zachowania wykaże jedynie istnienie interakcji. Neuroobrazowa nie natomiast pozwala umiejscowić te interakcje w architekturze przetwarzania. W tym tkwi siła współczesnej statystycznej teorii decyzji, która potrafi łączyć poziomy od matematycznych rozkładów i granic decyzyjnych przez reprezentacje korowe aż po instytucjonalne koszty błędu. Dobra teoria przechodzi od neuronu do organizacji. Neuronauka nie unieważnia odpowiedzialności, lecz ją komplikuje. Człowiek odpowiada jako organizm uczący się w konkretnym środowisku. Jeśli system instytucjonalny nagradza błędne klasyfikacje, drążkowie nie będzie czytać kodeksów etycznych. Trzeba zbudować system, w którym ludzie dostrzegają właściwe sygnały i mają adekwatne progi decyzyjne. Neuronauka uczy nas również pokory wobec ekspertów. Kompetencja jest wytrenowaną geometrią rozpoznawania, a nie przenośną aureolą. Model COVID wyjaśnia, dlaczego zmiana zachowań bywa tak trudna. Jeśli klasyfikacja opiera się na jawnej regule, można ją zmienić argumentem. Jednak gdy proces został utrwalony latami nagród i kar, sam argument jest zbyt słaby. Zmiana wymaga przebudowy całego środowiska uczenia, nowych konsekwencji i przykładów. To tłumaczy fiasko reform instytucjonalnych. Nowe procedury nie działają, ponieważ system proceduralny wciąż otrzymuje stare nagrody. Jeśli awansują ci, którzy ukrywają problemy, organizacja będzie je ukrywać. Mózg i instytucja uczą się z konsekwencji, a nie z deklaracji. Gdy człowiek jest przeciążony lub zastraszony, do głosu dochodzą automatyzmy i nawyki. Nie można żądać decyzji jak z laboratorium, dostarczając warunki jak z pożaru w archiwum. Statystyczna teoria decyzji pokazuje, że człowiek to system poznawczy ucieleśniony w biologii i zanurzony w środowisku. Etyka decyzji nie może być plakatem, musi być architekturą wzmocnień. Mądrość tłumu, głupota stada i społeczna geometria decyzji. Statystyczna teoria decyzji zaczyna się od jednostki, ale żadna poważna analiza nie może zatrzymać się na samotnym człowieku. Ludzie funkcjonują w grupach, instytucjach, sądach czy zespołach eksperckich. Sygnały krążą między nimi, ulegając wzmocnieniu lub zniekształceniu. Wielu ludzi może wspólnie podjąć trafniejszą decyzję niż pojedynczy obserwator, o ile ich błędy są niezależne. Wtedy agregacja ocen poprawia wynik, a wiele słabych sygnałów tworzy silniejszy obraz rzeczywistości. To idea demokracji poznawczej. Jednak mądrość tłumu nie wynika z samego zagęszczenia ludzi. Jeśli wszyscy patrzą przez ten sam filtr lub kopiują te same emocje, grupa nie agreguje wiedzy, lecz korelację błędu. 10 osób patrzących w mgłę przez zaparowane okulary nie daje 10-krotnej jasności, daje jedynie komitet do spraw mgły. Różnorodność poznawcza ma wartość jako warunek redukcji błędów. Jeśli zespół jest zbyt podobny, staje się lustrem, a nie aparatem poznawczym. Jest to szczególnie groźne w hierarchiach. Gdy sygnał idzie z dołu do góry, przechodzi przez filtry lęku i reputacji. W takiej organizacji chybienie nie jest błędem jednostki, lecz produktem architektury. Katastrofa rzadko zaczyna się od braku sygnałów, częściej wynika z systemu, który nauczył się traktować je jako hałas. Z drugiej strony istnieją instytucje nadreaktywne, gdzie każdy incydent staje się kryzysem. W efekcie system traci zdolność odróżniania sygnałów ważnych od efektownych. Dojrzała instytucja musi zarządzać dwoma błędami, jednocześnie chybieniami i fałszywymi alarmami. Musi rozdzielić zgłoszenie sygnału od ostatecznego uznania winy. Wtedy niski próg zgłaszania nie oznacza niskiego progu karania. Teoria detekcji sygnału może tu służyć jako wzór dobrej procedury. Dobra procedura obniża próg zgłaszania słabych sygnałów tam, gdzie koszt błędu jest wysoki, ale utrzymuje wysoki próg sankcji wobec osoby, Między alarmem a wyrokiem musi nastąpić badanie. Mądrość zbiorowa wymaga również niezależności sądów. Jeśli każdy członek grupy formułuje ocenę po wysłuchaniu osoby o najwyższym statusie, grupa staje się wzmacniaczem hierarchii. Sprawne zespoły powinny projektować proces tak, aby najpierw pojawiły się indywidualne oceny i anonimowe sygnały, a dopiero potem dyskusja i synteza. W przeciwnym razie zgodność nie jest tożsama z prawdą. Grupy muszą klasyfikować rzeczywistość wielowymiarową. Jeśli grupa pozwala jednemu wymiarowi zdominować pozostałe, głupieje w sposób uporządkowany. Taka redukcja upraszcza decyzję, ale niszczy rozpoznanie. Jeżeli złożony bodziec wymaga integracji wielu wymiarów, jednowymiarowa reguła będzie fałszywa. Mobilizacja nie jest poznaniem. Mądrość tłumu wymaga wiedzy o kompetencjach uczestników i ukrytych błędach. Bez tego konsultacje społeczne stają się rytuałem agregowania pozoru, gdzie biurokracja symuluje detekcję sygnału. Platformy promują treści angażujące, a nie najtrafniejsze. To, co powinno pozostać szumem, zyskuje status sygnału tylko dlatego, że wywołuje reakcję. Cyfrowa gospodarka uwagi sprawia, że reagujemy na intensywność afektywną, a nie na wartość diagnostyczną. Środowisko cyfrowe premiuje fałszywe alarmy o wysokiej atrakcyjności emocjonalnej. Tradycyjne instytucje również miały swoje filtry i błędy. Różnica polega na skali i prędkości. Dawniej sygnały ginęły w bramach instytucji, dziś fałszywe alarmy obiegają świat szybciej niż procedura zdąży zareagować. Demokracja zakłada, że zbiorowość lepiej koryguje błędy władzy niż zamknięta elita. Wymaga to pluralizmu informacji i ochrony mniejszościowych sygnałów przed zagłuszeniem. Wolność słowa ma znaczenie epistemiczne. Chodzi o utrzymanie wielu niezależnych kanałów sygnału. Zamknięcie tych kanałów drastycznie zwiększa chybienia wobec realnych nadużyć władzy. Nie pytaj tylko, ile jest alarmów, pytaj, kto może nacisnąć przycisk. Jeśli wszyscy mogą zgłaszać, a procedura potrafi rozdzielić alarm wstępny od decyzji końcowej, powstaje szansa na dojrzałą detekcję społeczną. To projekt instytucjonalny, a nie spontaniczny cud. W nauce mądrość zbiorowa przejawia się w recenzjach i powolnej korekcie błędów. Nauka jest mądra o tyle, o ile jej procedury potrafią wykrywać błędy jednostek. Gdy te mechanizmy zawodzą, pojawiają się fałszywe alarmy. W prawie mądrość zbiorowa realizuje się w ławach sędziowskich i procedurze kontradyktoryjnej. Spór stron i jawność dowodów mają minimalizować ryzyko błędu. Jeśli jednak wszyscy uczestnicy procesu dzielą to samo uprzedzenie, procedura staje się rytuałem pozornej niezależności. W gospodarce ceny mają zbierać rozproszone informacje. Rynek wymaga jednak konkretnych warunków, między innymi braku manipulacji i odpowiedzialności za ryzyko. Bańka spekulacyjna to społeczny fałszywy alarm przebrany za odkrycie wartości. W polityce propaganda jest technologią regulacji kryteriów decyzyjnych. Chcę, aby wyborca widział sygnał tam, gdzie pojawia się wygodny przekaz i szum tam, gdzie są niewygodne fakty. Kto kontroluje lęki, kontroluje progi. A kto kontroluje progi, kontroluje część rzeczywistości społecznej. Mądrość tłumu wymaga także ochrony sygnałów mniejszościowych. System mądry nie odrzuca impulsów, tylko dlatego, że są rzadkie. Dopiero po katastrofie wszyscy pytają, dlaczego nikt nie ostrzegał. Ostrzegano, ale system miał ustawione kryterium tak wysoko, że ostrzeżenie musiało najpierw zamienić się w ruinę. To jest klasyczna tragedia chybienia instytucjonalnego. Niektóre jednostki są po prostu producentami hałasu. Dlatego potrzebna jest weryfikacja, a nie kult każdego sygnału. Dojrzałość słucha słabych sygnałów, ale ich nie kanonizuje. Sprawdza prawdopodobieństwa i oddziela koszt zgłoszenia od kosztu sankcji. Panika bierze intensywność za prawdę, cynizm zaś uznaje słabość sygnału za fałsz. Wspólnota poznawcza wymaga różnorodności źródeł, niezależnych ocen i jasnych kryteriów eskalacji. Musi oddzielać zgłoszenie od wyroku oraz uczyć się na błędach. Bez tego mądrość tłumu to jedynie stadne przetwarzanie szumu. Tłum o wspólnym lęku nie dodaje poznania. Dodają decybele. Mądrość tłumu nie jest darem natury, lecz zadaniem projektowym i osiągnięciem instytucjonalnym. Pozwala rozpoznać to, czego jednostka nie widzi, pod warunkiem kalibracji progów i kontroli błędów. W świecie, który myli refleks z inteligencją i ciszę z bezpieczeństwem, musimy pamiętać, że nie każda błyskawica jest oświeceniem. Czasem to tylko zwarcie w systemie. Prawdziwa mądrość nie polega na szybkości odpowiedzi. polega na odwadze do pytania, czy nasze progi decyzyjne są ustawione zgodnie z prawdą, czy jedynie pod dyktando lęku i nagród. Ostatecznie to nie deklaracje etyczne, lecz architektura wzmocnień w naszych mózgach i instytucjach. Decyduje o tym, czy widzimy rzeczywistość, czy tylko jej zaszumiony powidok.